Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Atenach w dorocznym spotkaniu szefów państw grupy Arajolosz. Do stolicy Grecji przybyło kilkunastu przywódców. Było to już 15. spotkanie w tym formacie. Szefowie państw rozmawiali m.in. o kwestii obronności i bezpieczeństwa. Prezydent Polski Andrzej Duda zwrócił uwagę, że działania Rosji w Gruzji i na Ukrainie przypomniały, iż życie w pokoju nie jest dane raz na zawsze. Naturalnym jest, że Polska i inne państwa regionu poszukują wzmocnienia gwarancji swojego bezpieczeństwa, dodał prezydent. W tym kontekście mówił on o umacnianiu starych sojuszy oraz otwarciu się na nowe formy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
Zachęcam wszystkich państwa do poparcia wszystkich inicjatyw zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO. Zapewniam jednocześnie, że Polska postrzega swoją zintensyfikowaną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi nie jako alternatywę dla współpracy z Unią Europejską czy w jej ramach, ale jedynie jako jej cenne uzupełnienie i wzmocnienie. Natomiast w odniesieniu do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony na nasze poparcie mogą liczyć wszystkie inicjatywy, które będą komplementarne i synergiczne dla NATO, a także służyć będą podtrzymywaniu relacji transatlantyckich, a nie ich marginalizowaniu.
Prezydentowi Andrzejowi Dudzie towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser-Duda. Spotkanie przywódców w Atenach zakończył wieczorem oficjalny obiad. Grupa Arajolosz powstała w 2003 roku z inicjatywy prezydenta Portugalii. Nazwa pochodzi od miejscowości, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza. W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Co ważne, zakaz obowiązuje też w internecie. A czym w praktyce jest cisza wyborcza? Dowiemy się ze spotu PKW.
Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej. Nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, rozpowszechniać materiałów wyborczych. Agitacja wyborcza to publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. Dotyczy to również internetu. Zabroniona jest także agitacja wyborcza w lokalu wyborczym, czyli m.in. eksponowanie symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna. W czasie ciszy wyborczej nie możesz podawać wyników sondaży wyborczych.
Za złamanie ciszy wyborczej grozi nawet 1 000 000 złotych grzywny. Do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. Każdy wyborca otrzyma 2 karty do głosowania, jedną do Sejmu, drugą do Senatu. Głos będzie ważny, gdy postawimy znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata do Sejmu oraz do Senatu. W najbliższy poniedziałek Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie ma zdecydować o ewentualnym wydaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego sędziego stalinowskiego Stefana Michnika. Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca prokuratora generalnego, prokurator Andrzej Pozorski, poinformował, że pion śledczy IPN-u przedstawił względem Michnika nowe zarzuty. We wrześniu bieżącego roku w związku z nimi Wojskowy Sąd Garnizonowy wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu byłego sędziego. Prokurator Andrzej Pozorski podkreśla, że przestępstwa popełnione przez Michnika, co zawiera sporządzona argumentacja prawna, stanowią zbrodnie przeciwko ludzkości, które w świetle prawa międzynarodowego nie ulegają przedawnieniu. Stefan Michnik, jak mówi, podejrzany jest o popełnienie łącznie 93 przestępstw.
są to zbrodnie przeciwko ludzkości i dotyczą tak zwanych zbrodni sądowych. One sprowadzały się do bezprawnego orzekania kary śmierci, długoletniego więzienia, jak również bezprawnych postanowień w przedmiocie tymczasowego aresztowania. W tej sprawie, biorąc uwagę na zakres nawet zarzutów, przypomnę 93, zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy, archiwalny, jak i osobowy, i w toku tego postępowania prokurator w sposób jednoznaczny stwierdził, że sędzia Stefan Michik, orzekając w tych sprawach, w ogóle nie kierował się żadnymi przesłankami natury prawnej, ale przede wszystkim przesłankami natury ideologicznej i politycznej, tak naprawdę w swej istocie dążąc do fizycznej eliminacji osób, które przestrzegane były wówczas przez ówczesne władze jako przeciwników politycznych.
Stefan Michnik mieszka w Szwecji, a ENA wobec niego wydano już w ubiegłym roku. Szwedzki sąd zdecydował jednak, że były sędzia nie będzie wydany Polsce ze względu na przedawnienie zarzucanych mu czynów i szwedzkie obywatelstwo. Teraz śledczy IPN-u przedstawili nową argumentację prawną dotyczącą nieprzedawnienia zbrodni popełnionych przez Michnika. Pod tytułem Reduty zbrodnie echa w stolicy rozpoczął się w piątek drugi festiwal polskich filmów dokumentalnych Warszawa Nowy Jork. Organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Fundację Kultury Wspólna Sprawa wydarzenie poświęcone jest II wojnie światowej. Podczas festiwalu widzowie mogą obejrzeć ekranowe reduty września 1939 roku i posłuchać relacji ostatnich żyjących obrońców. Przypominane zostaną im także zbrodnie, które wciąż są mało znane w Polsce, zasługujące na miano pomorskiego Katynia, zaznacza Marek Gizmajer, prezes zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Otóż na Pomorzu Gdańskim między 1939 a 1940 rokiem Niemcy zgładzili od 30 do 40 tysięcy Polaków ludności cywilnej na podstawie list proskrypcyjnych, po prostu działaczy, ludzi aktywnych, elitę naszego narodu, intelektualistów, nauczycieli, prawników, przedsiębiorców. Bardzo precyzyjnie ta grupa była wyselekcjonowana w ramach tak zwanej inteligencjon, czyli likwidacja polskiej inteligencji zaczęła się nie w Katyniu, tylko na Pomorzu już w październiku 1939 roku były pierwsze egzekucje. Potem opowiadamy o zbrodniach katyńskich.
Drugi festiwal polskich filmów dokumentalnych Warszawa Nowy Jork odbywa się w stołecznym domu pielgrzyma Amicus. Wydarzenie potrwa do soboty. Natomiast w dniach od 25 do 27 października filmy na nim prezentowane zostaną pokazane również w Nowym Jorku, tworząc swoisty historyczno-kulturalny pomost między miłośnikami polskiej historii w kraju i za oceanem. Na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyły się w piątek warsztaty z cyklu Nowe widnokręgi zrozumieć media. Zajęcia zostały zorganizowane przez pracowników telewizji Trwam i Radia Maryja oraz wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W ramach warsztatów uczestnicy poznają techniczne i merytoryczne aspekty powstawania obrazu, dźwięku oraz informacji medialnych. Swoimi wrażeniami młodzież dzieliła się podczas części praktycznej szkolenia.
Jak wrażenia po warsztatach?
Póki co naprawdę są interesujące.
Jesteśmy świeżo po wykładzie. Jak twoje wrażenia?
Moje wrażenia są naprawdę bardzo pozytywne. Jestem pozytywnie zaskoczony wykładem. Dużo ciekawych rzeczy się nauczyłem.
Spotkaliśmy właśnie jedną z uczestniczek. Jak wrażenia po warsztatach?
Uważam, że warsztaty są świetnie przygotowane. Bardzo dużo się na nich nauczyłam.
Warsztaty Nowe Widnokręgi Zrozumieć Media organizowane są dzięki m.in. środkom pochodzącym z 1% podatku dochodowego. Zajęcia odbywają się cyklicznie i są prowadzone na terenie całego kraju. Rośnie bilans ofiar tureckiego ataku na północy Syrii. W trwających od środy walkach zginęło co najmniej 277 osób, podało Ministerstwo Obrony Turcji. Kurdowie twierdzą, że ich straty są dużo mniejsze. Międzynarodowy Komitet Rachunkowy ocenił, że z terenów objętych walkami uciekło około 64 tysięcy osób. Według Ankary ofensywa ma na celu zlikwidować tereny graniczne z terrorystów i przywrócić pokój w regionie. Prezydent Turcji zamierza przesiedlić w to miejsce syryjskich uchodźców. Dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji, uważa, że konflikt może eskalować. Ekspert dodał, że na walkach skorzystają terroryści z ISIS.
Na pewno te walki będą zależały w dużej mierze od tego, w jaki sposób Kurdowie będą starali się odpierać te ataki tureckie. Są oni znacznie gorzej uzbrojeni od Turków, także mają oni mniej szans, niemniej są bardzo walecznym narodem. Pokazali to w wojnie z Państwem Islamskim. Z pewnością będą tutaj dawali tak długo opór, jak tylko będą w stanie. Przy okazji może się też okazać, że zyskają na tym bojownicy Państwa Islamskiego, którzy są więzieni przez Kurdów w tamtych rejonach. Jeśli oni dostaną się na wolność, dotrą na przykład do Europy, to możemy się spodziewać kolejnej fali zamachów na starym kontynencie.
Syryjscy Kurdowie od lat walczą przeciwko ISIS i byli głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Wycofanie się wojsk Stanów Zjednoczonych z Syrii otworzyło Turcji drogę do ataków na tereny kurdyjskie. Światowi przywódcy krytykują Turcję za ataki na Kurdów i wzywają do rozwagi. Między innymi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zaapelował do władz tego kraju o powściągliwość w ofensywie. Premier Etiopii Ahmed Ali został laureatem pokojowej Nagrody Nobla za 2019 rok w uznaniu za zasługi na rzecz procesu pokojowego między swoim krajem i sąsiednią Erytreą, ogłosił w Oslo norweski Komitet Noblowski. Etiopia i Erytrea w lipcu ubiegłego roku wznowiły oficjalne stosunki po latach konfliktu, w tym po wojnie o przebieg granic z lat 1998-2000. Wręczenie nagrody odbędzie się w Oslo 10 grudnia, w rocznicę śmierci jej fundatora Alfreda Nobla. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.